Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wysłuchał niecodziennego koncertu ofiarowanego mu w Castel Gandolfo przez Międzyreligijną Orkiestrę Symfoniczną. Wśród aktualności powiemy też o nominacji biskupa Marka Jędraszewskiego na łódzkiego metropolitę. Następnie w cyklu Oblicza prześladowań poznamy trudne realia życia chrześcijan Erytrei. O ich losie opowie Helen Brahami. Za swą wiarę w Chrystusa była ona torturowana i przetrzymywana w ciężkim więzieniu. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami. By osiągnąć pokój, trzeba się zaangażować, trzeba odrzucić przemoc i odłożyć broń. Trzeba się zaangażować indywidualnie i wspólnotowo poprzez dialog i cierpliwe poszukiwanie możliwych dróg porozumienia. To pokojowe przesłanie wybrzmiało w środowy wieczór z ust Benedykta XVI nie do polityków, ale na zakończenie niezwykłego koncertu, który w Castel Gandolfo ofiarowała papieżowi w liturgiczne wspomnienie świętego Benedykta z Nursi Międzyreligijna Orkiestra Symfoniczna. Należą do niej żydowscy, chrześcijańscy i muzułmańscy muzycy z różnych krajów, głównie Bliskiego Wschodu.
Jej twórcą i dyrygentem jest Daniel Barenboim, Żyd urodzony przed 70 laty w Argentynie, zarazem obywatel Izraela, jest rzecznikiem dialogu z Palestyńczykami i współpracuje z inicjatywami kulturalnymi autonomii palestyńskiej. Równocześnie bierze czynny udział w życiu muzycznym Europy, zwłaszcza Niemiec. Jego międzynarodowa i międzyreligijna orkiestra Dywan Zachodu i Wschodu bierze swą nazwę od tytułu zbioru liryków Johanna Wolfganga Goethego. W programie koncertu na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego znalazły się dwa utwory Ludwika van Beethovena, szósta symfonia F-dur, zwana pastoralną, i piąta C-moll. Dyrygenta Daniela Barenboima zapytaliśmy o aktualność tego niemieckiego kompozytora.
Muzyka pozostaje zawsze współczesna. Symfonie Beethovena nie są nowoczesne, bo zostały napisane przed wielu laty, na początku XIX wieku. Są jednak współczesne w tym sensie, że mają znaczenie dla dzisiejszego świata. Są wyrazem duszy ludzkiej, która się nie zmienia, chociaż technologia bardzo posunęła świat do przodu i również człowiek poczynił postępy. Jednak dusza istoty ludzkiej pozostała naprawdę w najgłębszym sensie ta sama.
Gościem Benedykta XVI na koncercie w Castel Gandolfo, a później także na kolacji w papieskiej rezydencji był prezydent Włoch Giorgio Napolitano wraz z małżonką.
Papież przyjął rezygnację, którą złożył ze względu na wiek arcybiskup łódzki Władysław Ziółek. Nowym metropolitą Łodzi Ojciec Święty mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Marka Jędraszewskiego.
Urodzony 63 lata temu w Poznaniu, jako kapłan tamtejszej archidiecezji studiował on na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat z filozofii Levinasa. Po powrocie do kraju był prefektem poznańskiego seminarium, wykładowcą papieskiego wydziału teologicznego i redaktorem naczelnym przewodnika katolickiego. W 1991 roku habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z filozofii Sartra i Levinasa.
6 lat później ksiądz Jędraszewski został biskupem pomocniczym w Poznaniu. Jest tam też profesorem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pełni szereg funkcji w Episkopacie Polski, m.in. delegata do spraw duszpasterstwa akademickiego, a w ramach Rady Konferencji Episkopatów Europy jest wiceprzewodniczącym Komisji Katecheza, Szkoła i Uniwersytet.
Arcybiskup Marek Jędraszewski to wytrawny znawca filozofii, którą od lat wykłada. Nowego metropolitę łódzkiego zapytaliśmy, jakie znaczenie będzie ona miała dla jego posługi biskupiej w drugim co do wielkości mieście Polski.
Filozofia niewątpliwie daje pewien klucz do zrozumienia tego, co się dzieje we współczesnych czasach. Ja wykładam historię filozofii nowożytnej i współczesnej i znajomość tych trendów współczesnej Europy, zwłaszcza sięgających czasów oświecenia po dzień dzisiejszy, pozwala zrozumieć pewne procesy, które mają miejsce, które prowadzą do także nie tylko laicyzacji, ale i deschrystianizacji. Filozofia także od strony pozytywnej, zwłaszcza filozofia chrześcijańska, pokazuje, jak wspaniały jest człowiek, który odkrywa wielkość swojej godności, swojego powołania i który próbuje właśnie iść w tym kierunku, by idąc za głosem sumienia i prawdy o sobie, o swoim człowieczeństwie, rozwijał siebie i przez to wzbogacał społeczeństwo. Ja myślę, że od strony pozytywnej, zwłaszcza ta antropologia, której uczył nas już błogosławiony Jan Paweł II, jest czymś niezwykle ważnym, potrzebnym i z moich osobistych doświadczeń czymś, co pozwala otwierać drogi ku drugiemu człowiekowi.
Oblicza prześladowań.
Więzienia w Erytrei przypominają piekło. Bardzo długo mnie torturowano. Z Bożą pomocą przeżyłam.
Audycja Tomasza Korczyńskiego.
Przed 10 laty rząd Erytrei zaczął oficjalnie prześladować tysiące chrześcijan. Ściga ich bezwzględnie do dziś. Łamie ich prawa, niszczy godność ludzką, nie przestrzega prawa międzynarodowego. Od 12 maja 2002 roku legalne są tylko islam oraz 3 kościoły chrześcijańskie. Erytrejski Kościół Prawosławny, Kościół Katolicki oraz Kościół Luterański. Od tego momentu państwo oficjalnie i formalnie atakuje i prześladuje wszystkie pozostałe wspólnoty i kościoły domowe. Zakazuje spotkań modlitewnych w domach prywatnych, studiowania Słowa Bożego, głoszenia Ewangelii. Chrześcijanie są inwigilowani, śledzeni, przeszukiwani, zastraszani, nękani i gnębieni. Schwytani chrześcijanie są osadzani w celach wojskowych więzień oraz upychani w kontenerach okrętowych. Wielu z nich umiera z wycieńczenia. Open Doors szacuje, że nawet do 1000 chrześcijan zostało w ciągu tych lat aresztowanych, w tym wielu pastorów, duchownych prawosławnych i katolickich, ponieważ legalność 3 wymienionych kościołów nie oznacza, że nie są one atakowane. Przeciwnie, patriarcha kościoła prawosławnego Abunus Antonios przebywa w areszcie domowym. Jego stan jest aktualnie krytyczny, ale prezydent Isaias Afewerki nie udziela zgody na jego leczenie. Kościołem w Erytrei zarządza dyplomata i urzędnik Abuny Dioskoros, który jest marionetką w rękach władz Erytrei. Ponadto katolicy klerycy są zmuszani do odbywania obowiązkowej i ciągnącej się w nieskończoność służby wojskowej, gdzie zabrania się im uczestnictwa we mszach świętych i nabożeństwach. Zakonnicy prawosławni są aresztowani, a świątynie zamykane. Chrześcijanie wszystkich konfesji są poddawani presji. Tortury, śmierć w celach, nacisk i przymus, by chrześcijanie wyrzekli się Chrystusa, to codzienność wszystkich wyznawców Jezusa. Jedną z osób, która doświadczyła osobiście prześladowania w Erytrei z powodu Jezusa, jest Helen Berhani. Urodzona w 1974 roku, Helen jest chrześcijańską piosenkarką gospel i byłą więźniarką ciężkiego więzienia w Erytrei. Została aresztowana w maju 2004 roku w związku z pojawieniem się na rynku jej płyty. Została osadzona w okrytym złą sławą więzieniu Serwa, położonym na północ od stolicy kraju Asmary. Nie mogła się kontaktować z rodziną, była torturowana, nie miała opieki medycznej. Do dziś ma kłopoty zdrowotne. W wyniku ogólnoświatowej kampanii, w którą aktywnie zaangażowało się międzynarodowe dzieło chrześcijańskie Open Doors, została zwolniona pod koniec 2006 roku i razem z córką opuściła Erytreę. Aktualnie mieszka w Danii. Open Doors zaprosiło Helen, aby opowiedziała o swojej historii. Oto jej świadectwo.
Od moich najmłodszych lat byłam związana z kościołem. W kościele czułam się wspaniale i tam wzrastała moja wiara. Kiedy wyprodukowałam płytę i film razem z moim dobrym przyjacielem, zostałam kolejny raz aresztowana i skazana na długie lata więzienia. Zadaniem tego materiału było głoszenie Ewangelii Chrystusa. Sytuacja chrześcijan w Erytrei zaostrzyła się i pogorszyła w roku 2002. wszystkie religie zostały zabronione. Oficjalnie zezwolono na istnienie tylko Kościołowi katolickiemu, prawosławnemu i luterańskiemu, a także muzułmanom. Chrześcijanie z innych wspólnot i kościołów zostali przestępcami i natychmiast wyłapani. Aktualnie, o ile znam dobrze liczby, w więzieniach przebywa do 1000 osób. Około 600 chrześcijan przebywa już ponad 7 lat w więzieniach, a od 2002 roku szacuje się, że nawet 20 tysięcy chrześcijan zostało czasowo uwięzionych w aresztach i więzieniach. Więzienia w Erytrei przypominają piekło. To, co się tam dzieje, jest straszne, nawet trudne do opisania. Nie istnieje żaden film, także zdjęcie, aby móc udowodnić, co ma tam miejsce. Dla mnie osobiście więzienie w Erytrei symbolizuje wszystko, co najgorsze. Ludzie głodują, cierpią pragnienie, cierpią na różne choroby. Bardzo długo mnie torturowano. Robiono to regularnie, aż dłużej nie mogłam już tego wytrzymać. Zniszczoną, zrujnowaną odesłano mnie w końcu do lekarza. Nawet mnie nie badano, tylko odesłano natychmiast do domu. Z Bożą pomocą przeżyłam i udało mi się uciec do Sudanu. Tam przebywałam przez 10 miesięcy, a stamtąd udało mi się przedostać do Danii. W więzieniu w Erytrei pewien lekarz zapytał mnie, z jakiego powodu zostałam aresztowana. Napisałam odpowiedź na karteczce, którą potem znaleziono. Następnie umieszczono mnie w kontenerze. Byłam bita pałką. Nie miałam tam żadnego koca ani okrycia i leżałam na twardej powierzchni. Noc w noc było bardzo zimno. Przeziębiłam się. Wszystko mnie bolało. I nagle pewnej nocy Bóg przyszedł do mnie z piosenką. Zaczęłam ją śpiewać. Tej nocy pragnęłam wszystko oddać Panu. Nieważne, czy było zimno, czy gorąco, czy byłam głodna. Tej nocy śpiewałam. Tą pieśnią oddałam swoje życie Chrystusowi. Oddałam Mu się w pełni. Być chrześcijaninem oznacza być z Jezusem nie tylko w dobrym czasie. Być chrześcijaninem oznacza zapłacić za to wysoką cenę. Przyszli do mnie o poranku. Nie mogłam nic mówić. Byłam przemarznięta, wycieńczona. Wyprowadzili mnie na zewnątrz kontenera i wystawili na działanie ekstremalnie silnych promieni słonecznych. To mnie również nie złamało i nadal pisałam listy do moich współwięźniów. Nasz Pan Jezus Chrystus dał nam nie tylko chleb, abyśmy go jedli, ale oprócz tego On ofiarował się za nas, pozostawił nam dziedzictwo, uczynił nas swoimi uczniami i zapragnął, abyśmy Mu pozostali wierni. Z tego powodu jestem Mu wdzięczna, a moja wiara w Boga wzrasta dzień w dzień. Człowiek, który głosi Ewangelię, musi być gotowy poświęcić swoje życie aż do końca, nawet jeśli miałaby go spotkać za to śmierć. Dokładnie z taką postawą i nastawieniem trafiłam do więzienia. Zostałam umieszczona w okrętowym kontenerze. Był bardzo brudny, nie było tam żadnego światła. W nocy było strasznie zimno, a w dzień bardzo gorąco i duszno. W tym kontenerze umieszczeni byli nie tylko mężczyźni, ale też kobiety i dzieci. W tym ekstremalnym upale, piekle, kobiety pytały mnie: Helen, Helen, co mamy zrobić? Odpowiadałam im na to. W Piśmie Świętym znajdują się wszystkie odpowiedzi. W wyniku intensywnej modlitwy runęły potężne mury. Z dłoni i nóg świętego Pawła oraz świętego Sylasa opadły kajdany, gdy wielbili Boga. Dlatego teraz my chwalmy i uwielbiajmy naszego Boga. Powtórzę więc, być chrześcijaninem, kroczyć za Chrystusem nie oznacza wyłącznie być z Nim w czasie obfitości, ale także w czasie trudnym. To jest droga, którą powinniśmy podążać. a Jego słowa i Jego obecność będą nam w tym pomocą. Zawsze, gdy miałam trudny czas, będąc prześladowaną, ale również i teraz, zawsze się do Niego zwracałam. On był moją ucieczką i z Bożą pomocą wszystko mogę przetrwać. Próbowałam za wszelką cenę pomagać innym kobietom, które nie miały sił. Podtrzymywałam je, aby wytrwały. To nie uchodziło uwagi strażników i narażało mnie na izolatkę. Taka izolatka była szczególnie okrutną karą. Jednak nawet wtedy znajdowałam czas i siły, żeby się modlić, a także pisać listy i piosenki. Były nawet takie momenty, że mogłam napisać jednorazowo do 16 stron. W tym okrutnym świecie kontenerów mogłam odczuć bezpośrednią i bardzo bliską obecność Ducha Świętego. Kiedy Filistyni pojmali Samsona, byli bardzo pyszni i byli przekonani, że już go zwyciężyli i zniszczą. Mnie również schwytali i chcieli zniszczyć. Podczas tortur kazali mi się pochylać nisko do ziemi, a następnie uderzali pałką w tył głowy. Pomimo tych stałych tortur nie zdołali mnie złamać.
Socjalistyczny rząd prezydenta Isaiasa Afewerkiego uznał chrześcijaństwo w Erytrei za wroga ludu. Państwo jest tutaj głównym prześladowcą. Rząd Erytrei wyznaje niejako ideologię marksistowską, ale jego prawdziwym dążeniem wydaje się być po prostu władza. W Erytrei od momentu, gdy kraj uzyskał niepodległość w 1991 roku, oficjalnie dwa lata później zostało to potwierdzone przez ONZ, za wszystkie wydarzenia związane z polityką, gospodarką, zarządzaniem kraju odpowiada prezydent Isaias Afewerki. Biedny, nieszczęśliwy naród Erytrei, spętany ideologią komunizmu w wersji afrykańskiej, która polega na jak najdłuższym utrzymaniu się przy władzy i rządzeniu dla samego rządzenia. Ten naród kierowany jest przez prezydenta Isaiasa Afewerkiego. To on prowadzi do niszczenia godności ludzkiej w rogu Afryki. W stolicy Erytrei, Asmarze, policja zatrzymała niedawno grupę 24 chrześcijan, którzy zebrali się w prywatnym domu, aby się wspólnie pomodlić. Ci przestępcy zostali aresztowani. To, że się modlili, było ich jedyną winą i ich jedynym przestępstwem. Wśród zatrzymanych były również kobiety, przeważnie studentki Uniwersytetu Maynefhi. Dla państwa byli nielegalni. Nie byli uznani przez władzę, chociaż są pełnoprawnymi obywatelami Erytrei. Do dziś los tych ludzi jest nam nieznany. Ta wiadomość nie jest jakimś wyjątkiem, jakimś epizodem w tym kraju Afryki Wschodniej. Na podstawie restrykcyjnego prawa antyreligijnego wprowadzonego w maju 2002 roku wszystkie wspólnoty chrześcijańskie oprócz czterech państwowych religii są uznane za organizacje przestępcze. Ich członkowie muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami jak aresztowanie, więzienie, tortury, separacja od rodziny, notoryczne pobicia, brak kontaktu z najbliższymi, brak dostępu do Słowa Bożego. Prosimy, módlcie się Państwo z nami za chrześcijan z Erytrei.
Byłam zdeptana i poniżona, ale w międzyczasie pozyskałam jeszcze więcej sił, aby wytrwać do końca. A teraz świadczę o prawdzie Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te wszystkie tragiczne sytuacje sprawiły tylko, że stałam się jeszcze silniejsza. W Europie panuje wolność religijna. Niestety w wielu krajach na świecie nie jest ona respektowana i w tej sytuacji pozostaje wielu chrześcijan, którzy są prześladowani z powodu Ewangelii Jezusa. Polacy mogą im pomóc, mogą się modlić i działać aktywnie dla nich. Europa może szerzyć Ewangelię Chrystusa i pomóc prześladowanym, aby ci mogli wierzyć w Boga bez strachu i obaw.
Przypomnę, że audycji Tomasza Korczyńskiego z cyklu Oblicza prześladowań mogą Państwo słuchać na falach papieskiej rozgłośni w każdą drugą środę miesiąca. A dziś w naszym magazynie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.